rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór, 9 lutego o 21.05 w poniedziałek. Przy mikrofonie Rafał Regulski, audycję realizuje Łukasz Kurzawski, a naszym gościem jest człowiek wilk Michał Felinczak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa.
Michale, czy już ochłonąłeś po swojej wielkiej wędrówce?
Tak, już. Długo się starałem, ale już mnie tam troszeczkę wciska na takie normalne życiowe tory, tak, praca, dom, jedzenie, tak, i wszystkie te inne rzeczy. Troszeczkę już tak się okrzepiłem z miejską dżunglą. Wracam, tak.
Ale jeszcze trochę tym będziesz żył, bo no, dzisiaj będziesz nam tutaj opowiadał jeszcze o tym, ale wiem, że masz kolejne plany medialne, jeżeli chodzi o opowieści z tejże wyprawy.
Tak, no, pojawiają się jakieś zaproszenia, więc odpowiadam na nie. Będę jeszcze troszeczkę może relacjonował te wszystkie zdarzenia, tak.
A powiedz, co udowodniłeś tą wędrówką?
Udowodniłem... No, nie wiem, czy słowo udowodniłem jest właściwe, okej? Okay? No bo to była bardziej taka wyprawa moja, ale też w sumie taki właśnie... Może tak, no, to, że tutaj jestem i rozmawiamy, no to gdzieś tam świadczy o tym, że jednak, wracając do tego pierwszego wilka, no te wilki nie są aż tak niebezpieczne i idąc przez las można czuć się bezpiecznie. Natomiast, no, gdzieś, wiesz co, wydaje mi się, że głupio mi jest, że to trzeba udowadniać, że powiedzmy organizm ludzki ma aż takie możliwości, tak? I nie wiem, to, co ja zrobiłem, no to jest dla mnie rodzaj połączenia pielgrzymki z postem, tak? I to jest coś, co większość religii robi, tak? I czy tam powinno robić, i coś, co powinno być w sumie, nie wiem, czymś naturalnym, tak, dla nas, tak? No to nagle trzeba udowadniać, że to w ogóle jest możliwe, no nie?
Więc ale twoja wędrówka nie miała wymiaru czy charakteru religijnego. Czy miała?
Również tak, no to był taki, wiesz, wielopoziomowe to było, no nie? Jak gdyby, jeżeli chodzi o wymiar taki... To było jakieś moje doświadczenie, okej? Okay? Ta droga i przejście tej trasy w takim, powiedzmy, stanie zadumy w otoczeniu, no, starałem się jak najwięcej, żeby to było natury, tak? No to był rodzaj
ale
takim...
Ale celem nie było sanktuarium.
No pewnego rodzaju, tak? Każdy ma tam swoją Mekkę i Medynę, tak? W każdym razie to było bardziej taki właśnie... Celem było po prostu przy okazji tej wyprawy powiedzenie właśnie o zasygnalizowanie, nie wiem, problemu, który wydaje mi się, że zasługuje na troszeczkę więcej atencji mediów, tak? Czyli tutaj właśnie temat zamkniętych przejść ekologicznych, tak? Nad autostradami i trasami.
Michał Felinczak, proszę państwa, w dniach 29 grudnia, 13 stycznia, czyli w sumie w 16 dni, przeszedł spod poznańskich Owińsk na Mazury, robiąc ile kilometrów?
No w tym roku wyszło to około 600.
Szedł pieszo w mrozach, śniegach. Opowiemy jeszcze szczegółowiej, jakich mrozach i jakich śniegach. No i to jest tutaj najbardziej też poruszające. Nie jedząc.
Tak, tak, tak.
Naprawdę niczego nie zjadłeś po drodze?
Wiesz co, nie jadłem. Nie miałem żadnych...
Żadnej gałązki? Liścia?
No właśnie, wiesz co, inaczej, no to założenie takie, żeby nie jeść, już było przy pierwszym, że tak powiem, edycji tego projektu, a wynikało ono troszeczkę tak, wiesz co, przybliżę to, bo z jednej strony to nie było to, żeby to był pierwszy czynnik, tylko po prostu chciałem tak długo móc przejść samodzielnie, będąc w terenie, tak? I teraz, jeżeli gdzieś tam zacząłem pakować ten plecak, przygotowywać się na zimowe warunki biwakowania i inne rzeczy, okazało się, że jeżeli bym chciał normalnie jeść w tym czasie, no to jedzenie byłoby... zajmowało mi tyle, że ja bym po prostu nie był w stanie tego unieść, bo i teraz już był problem z tym, że miałem ponad 20 kilo w plecaku, tak? Natomiast jeżeli zastanowimy się i ktoś by powiedział, no dobra, ale właśnie można pozyskiwać gałązki, polować i tak dalej, no to ja chętnie zobaczę kogoś, kto jest w stanie przejść 40 kilometrów zimą, kiedy dzień mamy tam długo, jasno się robi o 7 rano, czy tam o 8, ciemno się robi o 16, tak? Żeby przejść 40 kilometrów, przygotować sobie jeszcze jedzenie, upolować coś, zrobić to na ogniu i tak dalej. To bardziej chodziło o to, że gdzieś tam miałem pomysł na to, w ile dni chcę zrobić tą trasę i okazało się, że po prostu w tym przedziale czasowym, jeżeli jedzenie by mi przeszkadzało, żeby to zrobić w takim stylu, w takim czasie też, okej? Okay? Tak więc to jest jak gdyby jako jeden z elementów właśnie układanki na początku, a później jeszcze jako biorąc pod uwagę, że mam doświadczenia tam z różnego rodzaju właśnie procesami odżywiania wewnętrznego i tak dalej, no praktykuję to, tak? Zainspirowany właśnie Nagrodą Nobla w 2016 roku i uznałem, że jak to wszystko połączę sobie, no to po prostu będzie okej, okay, no. Bez
czyli
jedzenia.
Krótko mówiąc, najadłeś się przed wyprawą na zapas.
No, na zapas nie można się najeść w sposób bezpośredni, bo to żołądek by nie dał rady, ale ogólnie można spróbować zmagazynować odrobinę więcej tej energii w postaci tłuszczu, tak? Jeżeli gdzieś tam systematycznie nasz organizm wprawiamy w stan takiej, no, jak to się mówi, autofagii, czyli takiego odżywiania wewnętrznego, czyli dajemy sobie przestrzeń bez jedzenia, coś w rodzaju postu, to ten organizm zaczyna się przyzwyczajać, on nauczy się korzystać z innych zapasów, no bo tłuszcz jest niczym innym jak takim zapasem, który mamy na tą, nazwijmy sobie, złą godzinę, tak? Tylko, że my często przez całe życie nie mamy tej złej godziny, bo akurat tak się trafia, więc te zapasy gdzieś tam u nas się w organizmie odkładają, no i to widać czasami, tak? Zresztą pomnę, też teraz widać, bo wróciłem do takiej, no bym powiedział, wagi sprzed projektu, więc tak.
Okej, okay, to ile przytyłeś przed wyprawą, przygotowując się do niej? Budując tłuszczową tkankę?
W zeszłym roku, jak wychodziłem, ważyłem 93 kilo, w tym roku ważyłem około 90 kilo. Normalnie taka moja waga, nazwijmy to sobie, w której się czuję komfortowo i w której funkcjonuję od jakiegoś czasu, to jest powiedzmy, że około 80, do 85 to są takie, to jest taka moja letnia waga, okej?
Okay? No, nawet niewiele, 5 kilo.
No, tak. Ale to jest takie,
powiedzmy... A zgubiłeś na trasie ile?
W Republice Ściborskiej, jak ważyłem się, to ważyłem dokładnie 76,6 kg. Po przyjeździe.
Mm-hmm, czyli powiedzmy jakieś 13-14
kilo. No to wychodzi kilogram dziennie, no nie? Kilogram tłuszczu ma tam jakieś 9-10 tysięcy kalorii, więc
tyle
dobrze
Michała
się składa.
Tyle Michała Felinczaka zostało na trasie, ponad 13 kilo.
Tak, tylko dodajmy, że to ta najgorsza część, no nie? Tak, której każdy z nas chce pozbyć.
I w jakich temperaturach szedłeś?
Trudno stwierdzić, bo nie miałem z sobą elektroniki, która by mogła stwierdzić temperaturę, natomiast ludzie mówili, że tam bywało do minus 20. No nie wiem, jak budziłem się rano w śpiworze, no to miałem ten... No wystawał mi tylko nos i wokół tego nosa miałem taką 20-centymetrową warstwę lodu, no nie, od oddechu, więc...
Bo tutaj musimy też podkreślić, że wędrując tyle kilometrów, Michał Felinczak nie szukał dachu nad głową na noc, tylko spał tam, gdzie się zatrzymał.
Zgadza się. W terenie to najczęściej było, w różnych miejscach. Aczkolwiek przyznam się, że tam jakiś, na przykład jak byłam, no tam czasami po prostu korzystałem z takich przestrzeni zanocuj w lesie i tam były czasami jakieś takie, nazwijmy sobie...
Wiaty,
tak. To wtedy nie rozbijałem tarpu i uznałem, że to jest taki już w ogóle super. Aczkolwiek gwiazd wtedy nie widać, no nie, ale machnąłem ręką i po prostu czasami między tymi belami tam gdzieś w jakiejś takiej wiacie się tam rozłożyłem z hamaczkiem, ale to było zawsze otwarte pomieszczenie i temperatura.
Czyli tak, mrozy sięgały minus 20, tak. A śniegi po kolana, czy wyższe się zdarzały?
No nie, na początku to było całkiem przyjemnie, jak się ruszało tutaj z naszych czerwonackich Mazur, no to było miło i uprzejmie, no tam przyjemnie, no tam od Brodnicy zaczynało się już naprawdę Zawisło. Już tam było naprawdę trudno. Były momenty metrowych, ponadmetrowych śniegów. Okay?
Bo podkreślamy, jeszcze do tego wszystkiego była to wyprawa nie drogami bitymi, nie asfaltami, nie szukałeś w ogóle tych dróg, wręcz przeciwnie, szedłeś tak, jakby szedł dziki zwierz.
Tak, tylko że właśnie tutaj też, doprecyzowując to, dzikie zwierzęta też, jak gdyby, wiadomo, one nie utrudniają sobie, okej? Okay? Więc jeżeli mamy jakieś leśne dukty, mamy jakieś właśnie oddziałowe ścieżki i dróżki i tak dalej, no tam często znajdujemy ślady, tropy i jakieś odchody zwierząt, bo one też korzystają z nich, okej? Okay? I teraz jak gdyby ja tak starałem się iść jak najbardziej lasami, tak? Natomiast niestety warunki atmosferyczne w tym roku sprawiły, że w niektórych miejscach, no musiałem weryfikować trasę, dlatego ona była krótsza w tym roku, tak? Bo po prostu, no lasy, akurat tak trafiłem trafiliśmy, że z czasem tak i momentem, tak, że no, trafiła nam się zima w tym styczniu.
O dziwo,
tak. W styczniu nam się trafiła zima, ale to taka zima, no zresztą, co ja będę opowiadał, nie każdy wie już, tak, jak wyglądało to w zeszłym roku, dwa lata temu, jak wygląda w tym roku. No i tam właśnie, jeżeli ktoś nie ma świadomości, no to z drugiej strony Wisły, no to tam było jeszcze gorzej, no nie? I moment, w którym ja szedłem, no to był moment, kiedy rzeczywiście, no to był taki troszeczkę nawet paraliż komunikacyjny, więc niekoniecznie nawet po drogach można było normalnie chodzić. Natomiast w lesie wszędzie był bardzo głęboki śnieg, który gdzieś, no w moim przypadku przy ciężkim plecaku też trochę uniemożliwiał mi podróż, więc tutaj ja troszeczkę korzystając z map, ale korzystając również tam, pytając lokalsów, starałem się, no, że tak powiem, tą trasę szyć codziennie gdzieś tam na podstawie tego, na podstawie warunków, jakie były, no nie? Więc tak zdarzało mi się w tym roku chodzić jakimiś, nazwijmy sobie, bardziej ubitymi drogami asfaltowymi niż w zeszłym
i
roku.
I tak jak w którymś momencie odnotowałeś, był taki moment, gdzie w lesie pogubiłeś drogi, ale pokierowałeś się śladami zwierzyny.
Tak, był taki moment jeden. To znaczy, to są takie... Wiesz, no ja dość... W tym roku ogólnie dużo rzadziej się gubiłem niż w zeszłym roku, no nie? No to jest jak gdyby... To już widać, rok do roku jest jakiś tam progres, jeżeli chodzi o tam nawigowanie w terenie i obsługę mapy. Więc już praktycznie się prawie, że nie gubiłem. Plus wiedziałem mniej więcej, gdzie idę. Trasę miałem podobną. Ale były na przykład w Puszczy Bydgoskiej miałem taką przestrzeń, gdzie rzeczywiście tam... No bo mapy te topograficzne, które miałem, one obiegają czasami od tego, co jest aktualnie. Więc były takie momenty, kiedy rzeczywiście zastanawiałem się, jak to, w którą stronę pójść, i to był taki jeden z tych momentów, kiedy właśnie już tam kompas i mapa, tam ta świadoma część umysłu mówiła, nie, no trzeba iść w lewo. Nagle zobaczyłem jakieś wilcze tropy, które skręcały w prawo. Mówię, zaryzykuję. No i okazało się, że to jednak była dobra decyzja, żeby no, zwierzyny w lesie słuchać.
Warto było pójść tak wilczym tropem.
Zgadza się.
A Michale, to żeby zakończyć ten fragment, który powiedział nam o takich wymogach technicznych trasy, ale też pogodowych. Czy jeżeli maszeruje się bez jedzenia, to więcej się pije?
To zależy od warunków, okej? Akurat w tych warunkach, w których ja byłem, niekoniecznie. Bo gdyby, na czym polega to moje dostosowanie troszeczkę, tak? No bo można sobie wyobrazić coś takiego, jakbyśmy mieli samochód silnikiem diesla, no nie? I teraz wiemy, że jeżeli go się tam odpowiednio nisko traktuje na obrotach i tak dalej, delikatnie, no to on bardzo mało spala i bardzo dużo może przejechać na jednym baku, okej? I tutaj jest mniej więcej podobnie, tak? Tu nie trzeba po prostu dynamicznie przyspieszać, zwalniać, tylko po prostu być takim trochę trybie takiego zawsze eko, no nie? Oszczędności. I teraz w tym trybie, jeżeli się jest, no to te, jak gdyby nie ma jakiegoś dodatkowego zapotrzebowania na picie, tak? Ja gdzieś dziennie spożywałem około, no nie więcej niż 3 litry płynów. Między 2 a 3 litry płynów.
A co było w twoim 20-kilogramowym plecaku?
Co było w moim 20... Same niezbędne rzeczy. Tak mi się przynajmniej wydawało. Trochę więcej, na pewno bardziej rozbudowana apteczka niż w zeszłym roku. No bo w zeszłym roku okazało się, że tam potrzebowałem jakichś plastrów, innych rzeczy, których nie miałem. W tym roku zabrałem plastry, to okazało się niepotrzebne. Tak więc standardowo. W każdym razie nie, no oprócz tego wszystko, co jest do biwakowania, czyli hamak, tarp, podpinka, śpiwór, buty takie ciepłe na zmianę, trochę ekstra ubrań. Co tam jeszcze? No apteczka mówiłem, filtry do wody, jakieś termosy, bidony, żeby utrzymać tą wodę w temperaturze takiej, no, ciepłej, tak? Mapy papierowe, one też trochę ważyły, jakieś tam kompasy, powerbank, tak? No bo z elektroniki miałem ten nadajnik, dzięki czemu każdy mógł zobaczyć, gdzie tam jestem, tak? Jeżeli miał link
odpowiedni. Śledziliśmy.
Dokładnie. Więc ten, żeby ten nadajnik działał, no to potrzebna była jakaś tam doładować od czasu do czasu baterię, więc miałem powerbank. Do tego miałem latarki, które, czołówki, które starałem się tam optymalizować ich użycie, żeby mi starczyły na całą wyprawę. W każdym razie, no to je też podładowywałem powerbankiem. No i w sumie tyle. Miałem zegarek, ale mi się rozładował, a kabel mi się tam na mrozie przerwał, tak więc bez zegarka szedłem 3/4 wyprawy. Uznałem, że to bez sensu. I tak wiem, kiedy wstać, kiedy się położyć i co mam do zrobienia, więc to, o której godzinie ja to robię, jest chyba mało istotne akurat.
Sięgamy po pierwszą piosenkę, którą wybrałeś, a ja tylko powiem, że rzeczywiście śledziliśmy twoje położenie, ja też śledziłem i natykałem się na taką myśl, na przykład patrząc około 21, gdzie jesteś, mówię sobie, ja tu siedzę w ciepełku, w domku, a ten człowiek gdzieś tam w środku nocy jest pośrodku jakiejś puszczy.
I pytanie, kto komu zazdrościł? Czy mogę? bo ja się czułem tam na miejscu bardziej niż jakbym był w domu, okej? Okay? Wtedy akurat i fajnie świeciły gwiazdy, jak był mróz. Jeszcze naprawdę było, naprawdę wieczory były piękne, wspaniałe. I jeżeli chodzi o piosenkę, mogę coś powiedzieć?
Tak, tak, Seven Nation Army to jest pierwsza piosenka.
Tak, chciałbym podziękować i ją zadedykować mojej ukochanej żonie, która gdzieś tam wiele przeze mnie, przez moje tam pomysły doświadcza na co dzień i chciałbym jej podziękować, że jest i gdzieś tam, żeby wszyscy mieli świadomość, to nie są ani najgłupsze, ani najtrudniejsze z moich pomysłów, więc dużo przeszła już. Dziękuję ci, wszystkiego najlepszego dla całej mojej rodzinki też.
To z dedykacją.
Z dedykacją.
Zachodzie.
Przypomnę, Michał Felinczak naszym gościem. który przeszedł 600 kilometrów z Owińsk na Mazury, a zrobił to pomiędzy 29 grudnia ubiegłego roku, a 13 stycznia tego roku. Stąd moje pytanie, Michale, gdzie i jak spędziłeś Sylwestra?
Sylwestra spędziłem w lesie. Był to właśnie, las to był, tak? Dokładnie nie pamiętam, w którym to było miejscu. Niedaleko przejścia nad chyba jest siódemką. I to był tak, bo to było wystarczająco gdzieś tam daleko, żebym fajnie w lesie to było, że nie słyszałem do końca tych no, fajerwerków tak dużo, ale no, to było takie... No, w sensie, to nie było nic spektakularnego w mój Sylwester. No ja tam gdzieś po prostu rozłożyłem obozowisko, położyłem się spać, bez szampana, bez niczego, po prostu no, cieszyłem się tym, że mogę leżeć i odpoczywać. Tak, proste potrzeby.
Czyli witałeś rok praktycznie...
W śpiworku, w hamaczku.
Rozumiem. Kilka takich szczególnych momentów z twojej wyprawy interesuje mnie szczególnie. I tak, przeprawa przez Wisłę. To było w okolicach Torunia, tak?
Tak, zgadza się.
No i tutaj ciekawa rzecz, bo zrobiłeś to tratwą.
Tak, tratwą, którą zbudowałem razem z pomocą tutaj dwóch takich moich kolegów, których teraz pozdrawiam serdecznie. I zbudowaliśmy tratwę, tak? Zawieźliśmy trochę materiału, te tam kłody i tak dalej, trochę sznurków i zbudowaliśmy już przed świętami tratwę, która gdzieś tam na brzegu Wisły czekała.
Ukryta,
tak? Pod, znaczy, no powiedzmy amatorsko ukryta, tak? Ale trochę tam, trochę jakieś folii przykryte to trochę małą ilością, ale tam jakiegoś no właśnie słomy, tego co mogliśmy znaleźć. No i ona ukryta czekała na mnie, aż po prostu będę w stanie, no aż po prostu dojdę do niej, tak?
Czy ten moment przepłynięcia rzeki był trudny?
To było takie troszeczkę moje bucket list, no nie? Taką rzecz, którą chciałem od jakiegoś czasu zrobić. To była druga tratwa, którą w życiu zbudowałem i pierwsza, którą wodowałem. Więc trochę adrenaliny było. Natomiast wcześniej miałem doświadczenie, że pływałem na tratwach, które razem z Wilkiem budowaliśmy. W sensie ja patrzyłem, Wilk budował. Wytrwały Wilk Dariusz.
Czyli?
Biegnący Wilk Dariusz Moszny z Republiki Siborskiej. Więc uczyłem się od najlepszych, tak? I no, gdzieś tam mieli pierwsze koty za poty, bo w zeszłym roku też na pierwszy dzień wiosny płynęliśmy tutaj z Poznania do Owińsk tratwami, też własnoręcznie budowanymi, więc jak gdyby te warsztaty wszystkie sprawiły, że czułem się pewnie i te błędy, które już trzeba było popełnić na początku porodowe, to popełniłem i ta tratwa była w pełni pływalna, stabilna.
Czy miałeś obawy dotyczące nurtu rzeki, że będzie na przykład mocny, silny, że zniesie cię?
Znaczy, miałem takie dziwne przeczucie, że wszystko będzie okej. Okay. Że co złego może się zdarzyć, nie? W każdym razie dostałem informację, że rzeczywiście kij, bo ja miałem taki kij do odpychania się, bo tratwa nie miała steru. Była taka bardzo prosta konstrukcja, więc miałem taki kij przygotowany przez Bartka Genzela, pozdrawiam zresztą serdecznie, 4-metrowy do odpychania się, to było ze świeżego drewna, więc on trochę ważył. W każdym bądź razie problem był tego typu, że w pewnym momencie ten 4-metrowy kij był za krótki. Ja miałem świadomość, że tam przez jakiś odcinek nurtu, przez jakąś szerokość tego nurtu głównego, nie będę miał kontaktu z podłożem. I na szczęście był sprzyjający wiatr, po drugie nie było jakiejś takiej dużej fali, po trzecie, no to tym kijem trochę po wenecku zacząłem machać jak ogonem w prawo i w lewo, żeby gdzieś tam w tamtą stronę się odpowiednio przesuwać, aż złapałem grunt, no i wtedy też już laba była, no nie, tam po prostu uśmiech na twarzy i trochę sobie poleżałem, nawet mówię, bo to kurczę... Głupi nie skorzysta z takiej okazji. No, można sobie na tratwie poleżeć na Wiśle. Więc tak.
No dobrze. I potem takim też momentem ciekawym, dla mnie przynajmniej jako obserwatora, było twoje przejście przez zamarznięte Jezioro Mikołajskie. Tutaj u nas w Wielkopolsce policja ostrzegała, strażacy ostrzegali, żeby nie wchodzić na zamarznięte jeziora. Ty przeszedłeś tam 11 stycznia o 9:05, pojawił się taki wpis, Ruszamy na jezioro, temperatura minus 11, dużo wędkarzy, więc lód sprawdzony. Mamy dodatkowo kapoki i tyczki.
Tak, no, jak gdyby tutaj pozdrawiam Tomka Janeckiego, który ogólnie zorganizował mi tą przeprawę. Pierwotne plany były takie, żeby właśnie nie przechodzić jak w zeszłym roku przez całe Mikołajki, że zrobię skrót. A Tomek tam właśnie te tereny zna i mieszka tam niedaleko. I pomysł był na początku taki, że mieliśmy to przepłynąć kanu. Natomiast no, stało się jak się stało, tak. Jezioro się zamarzło w międzyczasie, tak. I no i gdzieś tam rozmawiamy z Tomkiem, Tomek, właśnie jak dotarłem, Tomek mówi właśnie wieczór wcześniej, jak się spotkaliśmy, że lód jest wystarczająco gruby, że są już wędkarze i tak dalej, przybierzemy zabezpieczenie. Tomek, kto jak to, ale Tomek na lodzie się zna bardzo dobrze, to jest bardzo doświadczony polarnik, no, 14 razy na biegunie stał, więc gdzieś tam o grubościach lodu i takich rzeczach wie bardzo dużo, byliśmy przygotowani, tyczki właśnie, kolce śnieżne, jakbyśmy nawet wpadli, no to poradzimy sobie, tak? Natomiast udało się, że tak powiem, suchą stopą przejść przez cały ten odcinek. Jednocześnie, no tak też kolejna ciekawa rzecz odhaczona, no nie? No bo to jak w dzisiejszych warunkach, no nie ma takich już zim, nie ma takich często możliwości, żeby sobie przejść przez jezioro.
Tutaj może opiszę, jak to wyglądało, bo wrzuciliście film z tego, nawet dwa krótkie filmy z tego przejścia. Ty prowadziłeś po lodzie przed sobą kilkumetrową tyczkę.
Tak, zgadza się.
Po co?
Znaczy, ogólnie prowadziłem ją po to, żeby jej nie nieść, no nie? Bo jakbym miał w górze, to bym musiał dźwigać ciężar. A jak kładziesz czubek na ziemi, no to ona sobie po prostu sunie, ale też pokazuje ci, że jest lód. Ale ta 4-metrowa tyczka jest po to, że jeżeli pode mną się zarwie lód i wpadam do środka, no to jak się trzymam tej tyczki, to ta tyczka opiera się na lodzie, który jest cały czas jeszcze dobry. Więc mam jak gdyby dźwignię do tego, żeby po prostu się od niej odepchnąć i żeby móc wyjść, okej? Okay? No bo najczęściej jest tak, że się obrywa lód wokół nas. Kolce te lodowe są tak samo, że można się wtedy wbić w lód jedną, drugą ręką i po prostu wyciągnąć z tej, nawet jeżeli wpadniemy do lodu. To jest takie najprostsze BHP, jeżeli chodzi o takie przygody lodowe.
I dalej, mając ze sobą 20-kilogramowy plecak, nie niosłeś go na plecach, idąc przez to jezioro.
Zgadza się, tak. Miałem go tam w takiej wanience historycznej w sumie, bo ta wanienka ma tam więcej może lat niż ja nawet i tam ile razy ona była na biegunie i w ogóle co ona jeszcze robiła, to już tylko Tomek wie. W każdym razie no to była taka wanienka, która nieprzypadkowa wanienka budowlana.
Czyli ciągnąłeś, dodajmy, tak. Ciągnąłeś ją też kilka metrów za sobą.
Zgadza się, na lince.
Rozumiem, że chodziło o to, żeby w jednym punkcie nie...
Tak,
nie...
żeby rozłożyć ten ciężar. Poza tym na całym jeziorze siedzieli wszędzie wędkarze, plus wielu z nich na ten lód przyjechało motorami na przykład, no nie? Tak więc, no.
I tutaj tak między wierszami już się pojawiło się kilka nazwisk, kilka osób, bo oczywiście tak. Szedłeś, no generalnie trasę zrobiłeś sam, ale w paru miejscach, w paru punktach pojawiali się, no nie wiem jak to powiedzieć, dobrzy ludzie, pomocnicy.
Tak, w ogóle ludzie, bez których ta akcja w ogóle się nigdy nie wydarzyła, tak? Bo to, że ja... Gdyby w zeszłym roku było takie moje troszeczkę przejście, ale też już delikatnie nagłośnione, w tym roku chcieliśmy poważnie podejść do nagłośnienia tematów ekologicznych, które są dla nas istotne i głośniej powiedzieć o tym, co uważamy, że powinno gdzieś tam wybrzmieć medialnie. No, osoby, które się zaangażowały w ten projekt, no bardzo dużo, bardzo fajnych ludzi, którzy gdzieś tam, bo w tym roku można było w ogóle do mnie dołączyć i część z tej trasy przejść, nawet całą, jak ktoś by chciał. Natomiast tam czy dzień, czy tam po prostu... odcinek jakiś, tak? Można było mnie wytropić, można było sobie ze mną przejść, zrobić zdjęcie, przejść kawałek trasy, pogadać i bardzo wiele fajnych osób z tego skorzystało, jednocześnie właśnie gdzieś tam pomagając mi na trasie przy jakichś tak ciekawych, w jakichś ciekawych momentach.
Ja tylko tutaj dodam, że w czasie tej wyprawy również o niej rozmawialiśmy i w tej audycji wystąpiło trzech pomocników goszczącego dzisiaj Michała Felinczaka, bo w tej audycji w studio u nas pojawił się Wojciech Wysocki, a łączyliśmy się też telefonicznie ze wspomnianym Dariuszem Morszczynem i zdalnie połączyliśmy się na Zoomie z Adamem Gełdonem. To są ci ludzie, którzy też z tobą byli.
Tak, tak. Każdy z nich ze mną szedł.
Tak, natomiast każdy w innym momencie. Oni chyba się nie spotkali razem.
Spotkali się wszyscy razem na biegunie, na biegunie w Republice Ściborskiej. Mm-hmm. Tak, cała trójka jeszcze i wielu innych, więc tak, to między innymi i co w ogóle nawiązując do tego, to ja też później miałem przyjemność odsłuchać tej audycji radiowej i bardzo za nią dziękuję, jestem wdzięczny. Wspaniały materiał, fajnie opisany, wielu profesjonalnych.
Tak, głównym tematem, proszę państwa, też jakby była ta treść, jaką ta wyprawa niosła ze sobą, czyli przepustowość, drożność ścieżek ekologicznych w Polsce na kanwie wyprawy Michała Pelinczaka z Wielkopolski na Mazury. Także do odsłuchania jest na naszej stronie internetowej w zakładce audycje Rozmowy po Zachodzie. Natomiast jeżeli mówimy o tej pomocy, jaką świadczyli tobie przyjaciele, tak ich nazwijmy, to się okazuje, że to, że na przykład w niektórych miejscach czekało na ciebie ognisko.
O, tak, tak, to było wspaniałe.
Jaka jest rola ogniska w takiej wyprawie?
No, podnosi morale na pewno, tak? No, inaczej, no, każdy, kto siedział przy ognisku, wie, jak jest fajnie, tak? A jeżeli ktoś siedział w ognisku po tym, jak kilka dni, albo w sumie około 10 dni chodził, był w zimowych warunkach, tylko w terenie takim otwartym, tak? Bez schronienia, no to jest jak gdyby razy kilka, tak?
Czyli nie każdy wieczór kończyłeś ogniskiem?
Nie. Jak gdyby, właśnie o to mi chodzi, że najczęściej optymalny ruch był taki właśnie, że jeżeli ja kończyłem dzień, to dla mnie, jak miałem rozpalać ognisko i poświęcić na to dużo czasu, no bo wiadomo, i śnieg i tak dalej, w tych warunkach można rozpalić ognisko, ale jest po prostu trudniej i dłużej. Plus jak było ciemno, to ja wolałem bardzo szybko się spakować, rozłożyć hamak, rozłożyć piwórka i matej kładłem się od razu do ciepłego i sobie spałem. Więc jak gdyby ognisko dla mnie było takim luksusem, na który sobie pozwalałem przy okazji tego, że ktoś mnie tam postanowił ze mną wieczorem spędzić chwilkę. Więc wtedy było rozpalane ognisko, ta osoba rozpalała ognisko trochę, a ja w tym momencie się tam rozpakowywałem. Więc...
Tak, i na grupie, która tobie towarzyszyła, wymieniała się uwagami, poglądami, wskazówkami, w której miałem okazję i za to dziękuję też być. Im bardziej na północ docierałeś, tym częściej zauważyłem, pojawiały się takie słowa jak wrzątek, herbata.
Tak, no bo to też jak gdyby to była taki nazwijmy to sobie, biorąc pod uwagę te temperatury i to, że jednak codziennie nie rozpalałem ogniska, to była taki rodzaj wsparcia, jakiego gdzieś tam, jeżeli ktoś przyszedł z termosikiem i poczęstował mnie wrzątkiem lub tam naparem, to ja korzystałem z tego z wdzięcznością, traktując to jako taką fajną pomoc w tym wszystkim, tak. Więc tak, wrzątek, herbata i ognisko to było to, co gdzieś, to były takie punkty wspólne z tą właśnie ekipą supportową, którą miałem.
Powiedzmy, że 13 stycznia, kiedy dotarłeś do celu, było już ciemno. Tak. Tam z tego filmu, który pamiętam, nie było jakiegoś wielkiego komitetu powitalnego.
Też nie, bo akurat nie wiem, czy jestem w stanie, czy nie wiem, czy ogólnie okazało się, że dotarłem w takim dość specyficznym momencie. No nie wiem, czy gdzieś tam chciałbym o tym dość głośno mówić, ale to po prostu okazało się, że to po prostu taka była sytuacja. No akurat jeżeli chodzi o Wilka, no to tego dnia zmarła jego mama i on po prostu gdzieś tam...
Tak.
To była taka... Ktoś przyszedł, ktoś odszedł.
Bo tutaj dodajmy, że Dariusz Morsztyn, czyli zwany Wilkiem,
tak.
No to do niego docelowo szedłeś, tak?
Do
jego miejsca, którym on tam zawiaduje na Mazurach. Sięgamy po drugą piosenkę.
Przepraszam, jeszcze od razu dodam, że też dotarłem dzień wcześniej niż planowałem, bo planowałem kolejnego dnia i tam na kolejny dzień to było wszystko umówione. Natomiast tego dnia tak spontanicznie, no bo ze mną miała jeszcze moja rodzina kończyć i tak dalej. Okazało się, że udało się wcześniej.
Ale też uznałeś, że nie ma co na siłę przedłużać tego marszu, skoro można być...
Tak, to znaczy decyzją do tego, żeby to nie przedłużać, było też to, że po prostu, tak jak mówiłem, w tym roku ta trasa nie zawsze mogła prowadzić tak przez puszcze i lasy, jak chciałem, bo po prostu były zablokowane, zaśnieżone te drogi dość mocno, więc gdzieś tam po prostu szukając alternatyw, czasami okazywało się, że te drogi po prostu były krótsze, tak? I gdzieś tam po prostu, jak sprawdziłem na mapie, to mówię, no dobra, jeżeli mocniej pójdę, wcześniej wystartuję. Zresztą to było następnego dnia po naszej rozmowie, jak się łączyliśmy wtedy. Tak więc zdecydowałem, że rzeczywiście spróbuję to zrobić na jednego dnia i się udało.
Tak, sięgamy po kolejne mocne nagranie, tym razem AC/DC.
Tak, tak, to jest kilka powodów, to jest w sumie AC/DC to jest ulubiony, się śmieję zawsze, że to jest ulubiony zespół elektryków, tak więc gdzieś tam, a ja zawodowo jestem z tą branżą związany, więc chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy u mnie w firmie, jak ja miałem wysprzęglony telefon, to gdzieś świecili oczami, żeby to wszystko, kurczę, jednak szło we właściwą stronę. Tak więc dziękuję im, ale też również to jest ulubiona piosenka jednej takiej Madzi, która gdzieś tam całą tą wyprawę dość, że tak powiem, skutecznie skoordynowała i no, takie specjalne podziękowania dla niej też przy okazji.
Z dedykacją dla Magdy.
Tak.
Rozmowy po zachodzie.
21:46. Michał Falinczak w naszym studio, naszym gościem. Michale, jakieś postscriptum chciałeś jeszcze dopowiedzieć do tej piosenki?
Tak, bo to jest jeszcze taki kawałek, który mi osobiście kojarzy się, bo jak w czasach, kiedy jeszcze filmiki się zbierało na dysku, jakieś śmieszne, to czasy wczesnego liceum, i pamiętam, że miałem właśnie taki jeden filmik, gdzie ta piosenka była soundtrackiem i tam w Stanach paru takich kolesi ujeżdżało takie, wiesz, no, litr i więcej pojemności motocykle, no nie? I to robili w taki bardzo no, skuteczny, ale też taki pokazowy sposób. I właśnie ta piosenka mi się zawsze z tym kojarzyła. A właśnie teraz jest taki moment, kiedy wróciłem do tych, kiedy się jeździło właśnie z Simpsonami po lasach. Natomiast teraz będę, no, robię prawo jazdy na motocykl i no, to też w sumie w kontekście jakichś tam kolejnych projektów.
Opowiedzieliśmy o przebiegu twojej wyprawy. Teraz finalizując już powoli naszą rozmowę, chciałbym wejść w taki tryb refleksyjny. Na samym początku prawie tak zabrzmiało, jakbyś w sposób religijny potraktował ten marsz, nazwałeś go pielgrzymką. Czy dla ciebie natura jest takim też przedmiotem na swój sposób religijnego kultu, postrzegania?
Tak. I w sensie inaczej, ja na to nawet patrzę tak, że to jest, wiesz, no, my jesteśmy częścią natury w pewien sposób. Gdyby ja nie rozumiem stawiania tego podziału właśnie, że to jesteśmy, wiesz, tak jak się mówi, czy jesteś częścią kosmosu, no kurna, jesteśmy w nim chyba, no nie? To jest tak samo jak z naturą i z innymi rzeczami, jesteśmy tego częścią, więc gdyby to jest nasze naturalne środowisko, to jest nasze środowisko, to jest coś, co powinniśmy znać, rozumieć, a tak mało, nie wiem, mamy chęci poznania właśnie tego, co tam się dzieje właśnie za tą ścianą miasta, no nie? I ja przynajmniej w sobie mam taką chęć i to było zawsze dla mnie coś, co pomagało mi po prostu na co dzień, no nie? Też tak po prostu złapać równowagę, dystans, ale też bardzo wiele mądrości wypływa z takiego obcowania z naturą, ale w takim odpowiednim, z odpowiednią intencją, więc tak, robię to i w sumie, no, zapraszam, jeżeli ktoś chce się dołączyć, to naprawdę to jest coś fajnego.
Ale chyba nawet ta twoja wyprawa pokazała, że nawet czując, że jesteśmy częścią natury, to kiedy chcemy do niej wrócić, to jednak wymaga to pewnego wysiłku. Na tyle się od niej jednak oddaliliśmy.
Tak, zgadza się. To znaczy, powiem tak, jak gdyby dla większości ludzi pewnie tak, dla mnie na przykład ta wyprawa, gdyby nie miałem takich momentów, w których chciałem, nie wiem, przerwać, albo myślałem w ogóle nawet o tym, żeby tam ją zakończyć w jakiś sposób, tak? Jak gdyby ja, dla mnie to była rodzaj nagrody, okej? Okay? Ta droga była nagrodą sama w sobie, okej? Okay? I to w takich warunkach i tak dalej czułem się jak gdyby spełniony z tym, natomiast mam świadomość tego, że no, jak gdyby wiele rzeczy, żeby być gotowym na tą wyprawę, wiele rzeczy musiałem przepracować.
I to, no nie
tylko, i to nie tylko, i to głównie nie były fizyczne rzeczy, okej? Okay? To były bardziej właśnie nasze lęki, strachy, to co, wiesz, bo to ważne jest to, co z sobą zabierasz do takiego lasu w plecaku, okej? Okay? U mnie w plecaku, oprócz tego, co pytałeś o ekwipunku, to było zaufanie i taki spokój, tak? I taka świadomość tego, że jak się otoczę ścianą lasu, no to ja jestem w bezpiecznym miejscu. Mhm. Miejscu, które mnie wspiera, miejscu, które ja rozumiem, miejsce, które jest jak gdyby moim domem, moim taką matnią trochę, okej? Okay? W momencie, kiedy ktoś wchodzi do lasu, do ciemnego lasu i potrzebuje latarki, nagle budzi się wyobraźnia, budzą się te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam, strachy i tak dalej, no to ja rozumiem, że to może urosnąć do takich rozmiarów, że uniemożliwi nam dalszą podróż albo sprawi, że my po prostu będziemy więcej energii poświęcać na to, żeby walczyć z tymi myślami niż rzeczywiście iść do przodu, tak? U mnie takich myśli nie ma. Gdzieś tam jest spokój, jak gdyby taka forma medytacji, może modlitwy, tak?
Ale nawet z takim nastawieniem do wyprawy, no, podjąłeś duży wysiłek, żeby się do niej przygotować. Pokazuje to, że jednak, tak mi się wydaje, jednak nie możemy tak po prostu wyjść z domu, tu i teraz podjąć decyzję, idę przez pół Polski.
No nie, no to oczywiście do takiej decyzji należy się przygotować. No to wiadomo, ale też jak gdyby to wszystko się zaczyna od takich małych kroków, okej? Okay? Od takiej małej codzienności, bo prawda jest taka, zobacz, ja szedłem przez centralną i tam trochę wschodnią Polskę, tak? I tak na dobrą sprawę, no bo tam widziałem jakieś komentarze się pojawiły, czy tam w ogóle nie ma lasu. No mi się udało jakieś znaleźć, okej? Okay? Prawda jest taka, że każdy z nas do czego zachęcam, bo to się zaczyna wszystko od jednego noclegu, to się zaczyna od jednego spaceru, to się zaczyna od tego, żeby wyjść do tego lasu na parę, chociażby na godzinę, dwie, ale nie na zasadzie, co ja bym chciał tu zmienić, albo co mi się podoba, co nie podoba, tylko z taką opcją, a może zaobserwuję coś, czego jak gdyby będę czerpał jakąś mądrość, czegoś można się dowiedzieć, tak? I to jest ekosystem, który siebie wspiera, sobie pomaga, sobie gdzieś tam, rządzą tam twarde prawa, tak? Natomiast są to prawa natury, które gdzieś no, się równoważą, tak? I sprawiają, że no, wiadomo, są lata lepsze, gorsze, tak? Jest więcej najpierw, nie wiem, chociażby, nie wiem, tam było kiedyś takie porównanie, że dęby mają więcej tam nasion, tak? Orzechów i z tego później jest więcej zwierząt, z tego później drapieżniki więcej jedzą i tak dalej. To są pewnego rodzaju cykle, tak? Mamy wiosna, lato, jesień, zima, nie wiem, noc, dzień, tak? No to wszystko po prostu jakieś są częstotliwości, do których się należy dostosować. No i kiedy wychodzimy, kiedy jesteśmy na to gotowi, wiadomo, taka wyprawa latem by była, no, miałaby zupełnie inne kryteria, tak? No, nie, no tak. Na przykład nie musiałem się obawiać komarów.
Idąc 16 dni, najczęściej w samotności, co Michał Falinczak usłyszał, idąc właściwie ze swoimi myślami najczęściej? Czy coś nowego zobaczyłeś, usłyszałeś?
Wiesz co? Przede wszystkim to ten proces działa tak, jakbyśmy trochę... jak masz taką, nie wiem, takie najpierw wzruszoną taflę jeziora, czy tam morza, tak? No to z czymś takim ja wychodziłem. I następnie z każdym dniem to po prostu się wygładzało, okej? Okay? I wchodziło tam coraz więcej spokoju, coraz więcej przestrzeni, coraz więcej właśnie ten świadomy umysł odpuszczał załatwiania spraw, myślenia o tym, co jest do zrobienia, a bardziej budziła się intuicja, budził się taki... taka przestrzeń właśnie do bycia, tak? Tu i teraz, do dostrzegania tego piękna, które jest wokół nas, dostrzegania tego, no bo inaczej, magiczny zimowy las, wyobraźcie sobie, tak, metr śniegu wszędzie, okej? Okay? Na drzewach też to wszystko pozamarzane, no to wyglądało bajecznie, tak?
Czyli osiągnąłeś w miarę zbliżania się do celu jakąś taką pełną harmonię, by nie powiedzieć jednię z naturą.
Tak, górnolotnie mówiąc, zgadza się, to o to w tym chodziło. To był jeden z takich właśnie elementów, które, dlaczego robię ten projekt, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby się zmęczyć, to nie chodzi o to, żeby komuś coś udowodnić, tak? Tam gdzieś na początku mówiliśmy, czy coś. To bardziej chodzi o to, żeby zrobić coś dla siebie. Ja uważam, że te wszystkie rzeczy, które tutaj razem się połączyły w ramach tego projektu, dla mnie osobiście, bo oczywiście dla każdego człowieka to może działać inaczej, na mnie działa to odstresowująco, motywująco. Można powiedzieć tak, że w 2 tygodnie odhaczyłem większość postanowień noworocznych, no nie? Nie tylko takich fizycznych, wagowych, ale też właśnie zadbanie o jakiś taki psychostan, równowagę psychofizyczną.
To już niemal na zakończenie rozmowy nurtuje mnie, z jakim to pomysłem znowu kolejny raz tu przyjdziesz, jaki kolejny projekt chodzi tobie po głowie. Jest coś?
No skłamałbym mówiąc, że nie ma. Już tam, powiedzmy, że no, od jakiegoś czasu się...
Knujesz.
Coś się knuje, tak? Póki co powiem tylko, że jest parę osób zainteresowanych tym, żeby zrobić taki grubszy spływ, no. Tak, zbudować jakąś tratwę i to już w warunkach letnich, ale pokonać się taką fajną trasę, to taką najdłuższą, jak się da w Polsce, no nie?
Czyli czujemy, że chodzi o najdłuższą rzekę.
Tak. Wisła, nawet jest już taka nazwa robocza projektu.
Czy pomysł
Odyseusz się nazywa.
Wziął właśnie z tego motywu tratwy podczas tegorocznej twojej wyprawy, tej zimowej?
Tak, był pewnego rodzaju u mnie niedosyt, bo to trwało zaledwie 10 minut i ja myślę, tam wszyscy byli nastawieni na godzinną walkę z żywiołem i to, że mnie gdzieś tam wypluje za Bydgoszczą, no nie? A tutaj okazało się, że... Bo plan był taki, żeby dotrzeć naprzeciwko w ogóle, jak wybieraliśmy miejsce, skąd startuję, to też ogólnie był jakiś pomysł, mówię, dobra, tutaj i nagle zastanawiałem się, czy tu, czy nie tu i okazało się, że 1,5 kilometra po lewej, po drugiej stronie, na drugim brzegu jest coś, co się nazywa Wilcza Kępa. Ja mówię, nie, no to musi być tu, no nie, no to startuję, 1,5 kilometra, dopłynę. Okazało się, że dopłynąłem 0,5 kilometra przed Wilczą Kępą, więc jestem troszeczkę, no, natura była łaskawa, rzeka mi pozwoliła bardzo łatwo przepłynąć na drugą stronę, więc uznałem to za zaproszenie do dalszej zabawy. będziemy ją pokonywać wzdłuż.
Michale, abyśmy mogli jeszcze kolejny utwór zagrać, to już najwyższy czas.
Tak.
Cały nie wejdzie, ale to by zależy na dedykacji też.
Jasne, no jak gdyby ten trzeci utwór to jest... Już taki utwór, który chciałbym podziękować wszystkim za udział w akcji i też takim w sumie z takim delikatnym podtekstem, że najczęściej no fajnie jest przyjmować to, co życie nam daje po prostu, tak? Że nie zawsze to, co chcemy, to jest to, co potrzebujemy. No i tak też ja podchodzę do tego projektu i takie są moje wnioski i przemyślenia na kolejne.
Czyli Rolling Stonesi.
Tak, toszące się kamienie.
Nie zawsze możesz mieć to, czego chcesz. Tak. Michał Felinczak był naszym gościem. Łukasz Kurzawski zrealizował audycję, a Rafał Regulski poprowadził.
Dziękuję bardzo. Dobranoc. Do usłyszenia.
Po zachodzie.